Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Teatr Lalek Pleciuga, Aleja Wojska Polskiego 64, Szczecin. 22 marca 1968 roku. Ugnę zapalił światło i podszedł do tablicy, na której wisiały zdjęcia, mapy i inne materiały ze śledztwa. Przez chwilę wpatrywał się w nie, lekko się chwiejąc, po czym zaczął je po kolei zrywać i rzucać na podłogę. Włączył radio. Upewnił się, że jest nastawione na Radio Luksemburg. Kiedy usłyszał głos Jima Morrisona, wiedział, że dobrze trafił. Spojrzał na zegarek. 2:23. Po środku tablicy napisał drukowanymi literami kilka słów. Bractwo Sprawiedliwych, a pod spodem Wigilia. Wokół tego ostatniego zakreślił koło. Usiadł i wpatrując się w swoje dzieło, zaciągnął się papierosem. Po chwili wstał i dopisał 25031144. Podszedł do biurka, otworzył szufladę i wyciągnął z niej książkę. To były Żywoty Świętych. Wiedział, że Basia będzie chciała poznać historię Williama z Norwich u źródła. Usiadł i otworzył ją na rozdziale dotyczącym świętego, który miał zostać zamordowany przez Żydów. Przebiegł wzrokiem po tekście, by po chwili krzyknąć: jest! K***a jest! Do pomieszczenia wpadła Basia, a za nią Krause. Co ty tu robisz? Basia była ubrana w białą piżamę w czarne kropki i galantowi od razu skojarzyła się z małą, chudą krówką. Ugnę wskazał kredą numer na tablicy. Wiem, co to oznacza. Krause ominęła Basię i weszła do środka. Miała na sobie tylko aksamitną podomkę, którą spokojnie można byłoby nazwać wyzywającą, gdyż miejsca na obfity biust było w niej niewiele. Niczego nie ukrywała. Mów. W tym samym momencie w drzwiach stanął Wajda. Był w przyciasnym szlafroku, spod którego wystawało gęste, ciemne owłosienie. Galantowi przyszło na myśl, że cała trójka wygląda jak bohaterowie jednej z powieści Bułhakowa. A ty co tu robisz? Zapytał Ugnę. Nie mogę tak sam w tym mieszkaniu. Chwycił krzesełko i usiadł przed tablicą. Basia oparła się o kaloryfer i kątem oka, przyglądając się garderobie Joanny, zapytała. Już nie udajemy? Zrobiła gest palcami, jakby kręciła loki. Ugnę wstał i sięgnął do żyrandola. Wyciągnął niewielkie urządzenie, rzucił je na ziemię i zdeptał. To samo zrobił z resztą podsłuchów. Jesteśmy przed wielkim finałem, więc czas na decydujące posunięcia. Sięgnął po butelkę i pociągnął łyk. Jeżeli prawdą jest to, co powiedział proboszcz, mamy do czynienia z ludźmi, którzy zrobią wszystko, żeby sprowokować mieszkańców Szczecina do przeprowadzenia największego w historii pogromu. Nie wiem, ilu w tym mieście pozostało Żydów, ale z pewnością nie będą mogli czuć się bezpiecznie. Ten numer na tablicy to nie jest żaden tajny kod ani hasło. Podszedł do tablicy, wziął do ręki kredę i postawił dwie kropki. 25 marca 1144 roku. Dzień, w którym doszło do zamordowania Williama z Norwich. Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego. Ugnę rzucił kredą w kąt. Basia aż przysiadła na podłodze. To oznacza, że zostały nam 3 dni, wyszeptała po chwili. To nie wszystko, odezwał się Wajda. Podobnie jak 1000 lat temu, wypada w Wielką Sobotę. Młody podszedł na środek sali i usiadł na krzesełku. Może to nie jest ważne, ale ostatnio tyle dziwnych rzeczy usłyszałem, że może warto wspomnieć, że jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Jest to również czas pokuty przed największym świętem chrześcijańskim, jakim jest Wielkanoc. Pokuty. Być może o to tu chodzi. Co mogłoby sprowokować dobrych chrześcijan do chęci odwetu na Żydach? Zamordowanie dobrych katolików, odezwała się Basia. Okazja jest przednia. Wyobrażacie sobie dzieci ubrane na biało, ze święconkami w rękach? Mapa, Lwowiak, mapa! Przypomnij mi jeszcze raz, co widziałeś na mapie miasta w tej wieży kościelnej. To był fragment Starego Miasta. Jaki dokładnie? Od Bramy Królewskiej do Mostu Cłowego. wszyscy spojrzeli po sobie. Ugnę wstał i podszedł do kąta, schylił się i podniósł kredę. Powoli, jakby chciał sobie wszystko poukładać, lekko chwiejnym krokiem zbliżył się do tablicy. Zmazał wszystko, co wcześniej napisał. Wielkimi, drukowanymi literami napisał: Katedra. Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej, ulica Małopolska 47, Szczecin. 23 marca 1968 roku. Wbiegli po szerokich schodach na pierwsze piętro. Przodem funkcjonariuszki, tuż za nimi galant. Tylko on był po cywilnemu. Basia i Joanna miały na sobie regulaminowe mundury. Nie było już potrzeby się ukrywać. Poza tym szli na spotkanie z przełożonymi. Na pierwszym poziomie skręcili w lewo. To w tej części budynku znajdowały się biura pracowników Służby Bezpieczeństwa. Ugnę unikał tego skrzydła. Szedł ze spuszczoną głową, nie patrząc na numery wiszące na drzwiach. W pewnym momencie poczuł silny ucisk w klatce piersiowej. Serce mocniej zabiło, a puls przyspieszył. Przełknął ślinę. Nie widział tych drzwi, bo były za daleko, ale wiedział, że wisi na nich przekrzywiony numer 29. Tu spotkał się z garbusem po raz pierwszy. Tu trafił po opuszczeniu obozu pracy przy Bandurskiego. Przyszedł do służby, pełen wiary i nadziei. Jego litewskie nazwisko i tajemnicza przeszłość zadziałały jak lep na muchy na naczelnika Wydziału Śledczego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Aleksandra Merca. Jeszcze wtedy nikt nie zdawał sobie sprawy, jakim człowiekiem jest garbus. Merc torturował go przez 7 dni i 7 nocy, a po wszystkim po prostu pogratulował i wydał pozytywną rekomendację. Ugnę wyrzucił to wszystko z głowy. Jedynie te blizny na twarzy przypominały mu o tym, co przeszedł w pokoju numer 29. Ugnę, co się tak wleczesz? Krause była wyraźnie zdenerwowana przed spotkaniem z Duklą. Wiedziała, że musi tę rozmowę przetrwać i wrócić do ważniejszych spraw. Miała świadomość, że ma za sobą ministra, a już na pewno dyrektora Departamentu Trzeciego. To byli najmocniejsi ludzie w kraju. Nie mogła jednak bagatelizować Dukli. Był prawą ręką szefa Służby Bezpieczeństwa w województwie szczecińskim. Ambitny i wpływowy. Mógł jej bardzo zaszkodzić. Dlatego czuła, jak po ciele spływają jej krople potu. Po chwili stanęli wszyscy przed drzwiami obitymi brązowym materiałem. Basia podniosła wzrok. Na tabliczce była wyraźnie informacja, gdzie trafili. Jarosław Dukla, naczelnik Wydziału Trzeciego Służby Bezpieczeństwa. Weszli do środka. Gabinet nie był zbyt duży. Właściwie mieściło się w nim biurko, niewielka szafka i wieszak. W środku nie było nikogo. Dopiero po chwili zorientowali się, że z gabinetu prowadzą boczne drzwi do małej sali odpraw.
Zapraszam, towarzysze!
Krause od razu rozpoznała głos Dukli. Weszli do pomieszczenia. W pokoju panował półmrok. Po środku stał długi stół z krzesłami. Nie było okien. Na przeciwległej ścianie wisiał ogromny portret pierwszego sekretarza PZPR. Na ścianie obok mniejsze zdjęcia w ramkach przedstawiające w sposób chronologiczny kolejnych szefów bezpieki. Począwszy od Stanisława Radkiewicza, pierwszego ministra bezpieczeństwa publicznego, po obecnego ministra spraw wewnętrznych Mieczysława Moczara. W najdalszej części stołu siedziało dwóch mężczyzn. Ku zdumieniu Joanny jednym z nich był dyrektor Borak. Stanęli, nie bardzo wiedząc, co dalej robić.
No co tak stoicie?
Dukla nogą odsunął jedno z krzeseł stojących przy stole.
Siadajcie.
Pierwszy ruszył galant. Idąc, wyciągnął z tylnej kieszeni spodni paczkę giewontów. Zatrzymał się przed Duklą, zapalił papierosa, po czym usiadł na wysuniętym krzesełku. Sięgnął po popielniczkę stojącą po środku stołu, odsunął się z krzesłem tak, by dobrze widzieć mężczyzn i postawił popielniczkę przed sobą. Obok niego usiadły Basia i Joanna.
Wiecie, dlaczego was tu wezwaliśmy?
Zapytał Esbek. Zaprosiliśmy, poprawiła Krause. Dukla zmierzył ją wzrokiem.
Chcę was poinformować, że prowadzimy postępowanie sprawdzające, w jakich okolicznościach doszło do aresztowania i zamknięcia księdza Międlaka. Dukla otworzył teczkę i chwilę przyglądał się jej zawartości. Poprawił okulary, po czym podniósł wzrok na Joannę. Niezależnie od wyników tego postępowania, po konsultacji z ministerstwem, informuję, że rozwiązuję wasz zespół ze skutkiem natychmiastowym. To nie wszystko, kontynuował Dukla. Zgodnie z decyzją ministra spraw wewnętrznych, towarzyszka Krause zostaje wydalona ze służby. Podniósł wzrok, by sprawdzić, jak zareagowała na te informacje. Nie odnotowawszy żadnej zmiany na jej twarzy, mówił dalej. Odebrane zostają jej również wszystkie przywileje związane z pełnieniem funkcji kapitana służby bezpieczeństwa oraz inspektora w Departamencie III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, takich jak mieszkanie służbowe, dostęp do darmowej komunikacji miejskiej oraz możliwość robienia zakupów w sklepach dla mundurowych. Broń, legitymacja i dowód osobisty. Wyciągnął rękę w kierunku Joanny. Nie protestowała. Miała świadomość, że na nic by się to zdało. Sięgnęła do płaszcza i wyciągnęła dokumenty, które rzuciła na stół. Podciągnęła sukienkę i sięgnęła do pasa z kaburą. Wyjęła niewielki pistolet. Odbezpieczyła i sprawdziła, czy w komorze nie ma naboju, po czym położyła go na stole. Jednocześnie w związku z antypolską działalnością towarzyszki Krause zostaje cofnięte jej prawo do posługiwania się paszportem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wręczony dokument podróży. Dukla sięgnął do leżącej przed nim teczki i wyciągnął z niej zieloną książeczkę, którą rzucił na stół przed Joanną. Macie miesiąc na opuszczenie kraju. Krause wyglądała, jakby właśnie świat jej się zawalił. Wpatrywała się w jeden punkt na stole, na zieloną książeczkę. Wiedziała, co to oznacza. Tysiące Żydów w tym kraju dostawało takie książeczki. Zastępowały paszport. Był w nich wpisany tylko jeden punkt docelowy. Izrael. Drżącymi dłońmi sięgnęła po dokument. Powoli go podniosła i otworzyła. Przeczytała nagłówek i ją zmroziło. Posiadacz niniejszego dokumentu podróży nie jest obywatelem polskim. Nigdy nie czuła się Żydówką. Była Polką. Jej rodzicami byli komuniści, którzy nie przyznawali się do żydowskiego pochodzenia. Nie uznawali szabatu. Nie świętowali Paschy, Jom Kippur czy Chanuki. W ich domu nikt nie czytał Tory. Ich religią był komunizm, a Biblią – manifest komunistyczny. Zgodnie z nim uważali, że każda religia to opium dla ludu. Nie rozumiała, dlaczego partia uderza w jej kolegów, ale po latach pracy w służbach nauczyła się przyjmować z pokorą wolę przełożonych. Teraz było inaczej. Wstała i bez pożegnania skierowała się do drzwi wyjściowych. Zanim jednak do nich doszła, te otworzyły się i stanęło w nich dwóch milicjantów z kałasznikowami w rękach. Minęła ich bez słowa. Ugnę przez chwilę odprowadzał wzrokiem Joannę, po czym odwrócił się i wyrzucił z siebie. Brawo, towarzysze! Piękne zagranie! Sięgnął po kolejnego papierosa. A kolega nie bierze udziału w przedstawieniu? Robi za suflera? Skinął głową w stronę Boraka. Siwy w garniturze milczał. Raz na jakiś czas przez jego ciało przebiegał tik nerwowy, który powodował, że głowa mu podskakiwała. Tak też zareagował po słowach Galanta. Do ciebie zaraz wrócimy, towarzyszu Galant, odburknął Dukla. Zanim to jednak nastąpi, chcielibyśmy porozmawiać z pańską koleżanką. Ugnę zaciągnął się mocniej i poczuł, że zaczyna się w środku gotować. Towarzyszko Romanowska, otrzymaliśmy komplet dokumentów personalnych z komendy w Gdańsku. Dukla sięgnął do kolejnej teczki i ją otworzył. Okazuje się, że nasza porucznik Barbara Romanowska jest wyjątkowo ambitną i zdolną funkcjonariuszką, ale niestety skrywa przed nami tajemnicę. Basia wpatrywała się w SBK swoimi wielkimi oczami, skubiąc pod stołem skórkę kciuka. Ugnę czuł, że cała ta sytuacja zmierza w złym kierunku. I to w takim momencie. Zostało 2 dni do rocznicy śmierci Williama z Norwich. Wszystkie poszlaki wskazują na to, że celem jest katedra. Domyślają się, kto za tym stoi. zamiast prewencyjnie pozamykać wszystkich członków bractwa, marnują czas na formalne gadki z jakimś esbeckim łachem w towarzystwie tego ministerialnego wymoczka. W takim momencie kasują szefa zespołu? Rozwiązują zespół śledczy? Aż trudno uwierzyć, że to wszystko dzieje się przez przypadek. Dlaczego towarzyszka nie poinformowała swoich przełożonych o tym, co się wydarzyło w sierocińcu w Gdańsku? Dukla uśmiechnął się pod nosem, kierując wzrok na piersi Romanowskiej. Basia zbladła. Przecież ja miałam wtedy niespełna 13 lat. Ale skąd wy o tym? Oskarżyliście sojusznika, towarzysza radzieckiego, o to, że was molestował, tak? Uśmiech nie schodził z twarzy SBK. Ale on mnie... Oczy Basi się zaszkliły. Wiem, co to jest syndrom sieroty. Wiem, że oczekiwałyście, by ktoś zwrócił na was uwagę. Domyślam się, jak bardzo chciałyście pojechać do Związku Radzieckiego na obóz, ale żeby tak niewinnego człowieka... Zaraz, o co dokładnie go oskarżyłyście? Pochylił się nad dokumentami. Basia schowała twarz w dłoniach. Ugnę nie czekał. Przeskoczył przez biurko, odepchnął Boraka, który zaskoczony nawet nie próbował go powstrzymać. Silnym kopniakiem przewrócił krzesło, na którym siedział Dukla. Ten upadł, ale momentalnie się podniósł. Straż! Krzyknął piskliwie w stronę podrywających się do biegu milicjantów. Ugnę doskoczył do niego, chwycił go za poły marynarki i wymierzył precyzyjne uderzenie bykiem w twarz mężczyzny. Nos Dukli eksplodował, a krew chrusnęła na białą koszulkę galanta. Esbek poleciał na ścianę. Wiszący tam obraz spadł na podłogę. Zanim podbiegli do niego milicjanci, Ugnę zdążył podnieść Duklę i wyprowadził potężny podbródkowy. Uderzenie było na tyle silne, że gdy tylko pięść trafiła w szczękę mężczyzny, wyłamała mu dwie przednie jedynki i pozbawiła świadomości. Esbek legł jak długi. Wszystko przebiegło tak szybko, że gdy Basia otworzyła oczy, zobaczyła przed sobą nieprzytomnego Duklę, leżącego na ziemi, z roztrzaskanym nosem. Nad nim stał Ugnę, w zakrwawionym podkoszulku, a w ich kierunku biegło dwóch strażników z bronią. Milicjanci podbiegli do kipiącego z wściekłości galanta i chwycili go za ręce. Brutalnie rzucili na biurko i założyli mu kajdanki. Borak podszedł bliżej i chwycił go za jasną grzywę. Podniósł mu głowę i wycedził przez zaciśnięte zęby. Gratuluję. Właśnie załatwiłeś sobie kilkudniowy wypoczynek w klatce na Kaszubskiej. Borak obrócił się i szybkim krokiem ruszył w stronę wyjścia. Ugnę zacisnął szczęki i spojrzał na Basię. Nie płakała. Nie okazywała żadnych emocji. Wyglądała na zdecydowaną, pewną siebie i zdeterminowaną. Ugnę widział ją taką tylko raz. Wtedy na wzgórzu Kupały, gdy pomagała mu wydostać się z bunkra. Borak otworzył drzwi i odwrócił się w stronę milicjantów i Romanowskiej. Wy dwaj, zabierzcie go na dołek i przyślijcie tu jakąś pielęgniarkę. Niech ocuci tego błazna, wskazał na leżącego pod ścianą Duklę. A wy jutro zameldujecie się w swojej macierzystej jednostce w Gdańsku. Rzucił do Basi, ale patrzył w kierunku galanta. Tu już nie jest towarzyszka do niczego potrzebna. Po tych słowach wyszedł. Basia wstała i czekała, aż strażnicy pozbierają galanta. Stanęli po jego obu stronach i zaczęli go ciągnąć za sobą, ale przychodziło im to z ogromnym wysiłkiem. On blisko 2 metry wzrostu, milicjanci w okolicach 1,70 m i to w milicyjnych butach z grubą zelówką. Ruszaj się! Krzyknął do galanta zasapany milicjant. Ostatecznie Ugnę zlitował się nad funkcjonariuszami. Opór w tej sytuacji był bezsensowny. Zrobił 2 kroki do przodu i spojrzał bezsilnym wzrokiem w kierunku Romanowskiej. Gdy mijali stół, za którym stała Basia, ta błyskawicznie chwyciła krzesło, uniosła je i z całej siły uderzyła jednego z milicjantów w głowę. Mężczyzna osunął się na podłogę. Drugiego, zanim zdążył zareagować, podciął galant. Upadając mundurowy, uderzył głową o kant biurka i momentalnie stracił przytomność. Basia kucnęła i wyciągnęła mu z kieszeni kluczyk od kajdanek. Podbiegła do galanta i go rozkuła. Ugnę chwycił ją i mocno przytulił do siebie. Przykro mi, wyszeptał. Basia podniosła głowę i spojrzała w oczy galanta. Były wilgotne. Położyła swoje drobne dłonie na jego zarośniętej twarzy i stanęła na palcach. Ugnę nie czekał. W
wpił się w jej usta i całował tak długo, aż oboje usłyszeli metaliczny dźwięk. Odwrócił się. To jeden z milicjantów ocknął się i próbował przyciągnąć do siebie Kałasznikowa. Galant schylił się i wymierzył silny cios w jego potylicę. Głowa milicjanta opadła na podłogę. Ugnę podniósł broń i złapał Basię za rękę. Wiesz, że teraz już nic nie będzie takie samo. Uśmiechnął się szeroko i pociągnął ją za sobą w kierunku drzwi wyjściowych. Z terenówki wyskoczyli Ugnę i Basia. Mamy mało czasu, krzyknął do Basi, pchając ciężkie dębowe drzwi. Tylko najważniejsze rzeczy, dowody, zdjęcia i notatki. Zbieramy ekipę i jedziemy do mnie. Gdzie do ciebie? Basia spojrzała zaskoczona na Galanta. Jak to gdzie? Przecież nie do mieszkania. Ugnę stawiał wielkie susy, przeskakując co drugi stopień schodów. Tam pewnie już wysłali patrol. Jedziemy do domu, na Głębokie. Oboje wpadli do głównej sali. Przy tablicy stali Lwowiak i Młody. Jeden rysował kredą jakieś znaczki na tablicy, a drugi stał, przysłuchując się jego wywodom. Zbierajcie się, zaraz tu będą. Ugnę wpadł do środka i zaczął zrywać zdjęcia z tablicy. Pakujcie najważniejsze rzeczy do wozu. Co? Co się stało? Wajda rozłożył ręce i patrzył, jak Ugnę zwija się jak w ukropie. Dlaczego mamy się pakować? Zaraz tu będzie milicja, chcą aresztować Galanta. Basia stanęła przy biurku i zaczęła z niego zbierać jakieś drobne rzeczy. I zapewne również mnie. Młody nie zastanawiał się, tylko zbiegł na dół do laboratorium i zaczął wrzucać do skrzyni próbki i dokumenty. Wiedział, że jeżeli on tego nie zrobi, to Wajda z pewnością nie zdąży. Dlaczego? Co zrobiliście? Wajda stał jak sparaliżowany. Lwowiak, k***a, rusz dupę. Przyjdzie czas na wyjaśnienia. Drewniana skrzynia, do której Galant wrzucał materiały, była już prawie pełna. Z oddali doszedł ich dźwięk syreny milicyjnej. Co z Krauze? Wajda ściągnął z wieszaka chlebak i otwierając kolejne szafki, wrzucał do niego jakieś urządzenia. Ugnę przystanął na chwilę. Dobre pytanie, pomyślał. Co z Aśką? Nie ma dokumentów, nie ma mieszkania. Właściwie to nie ma nic. Przez lata służyła wiernie jak pies temu choremu systemowi. Wyrzekła się wszystkiego. Zasad moralnych, rodziny, wiary i szacunku do samej siebie. A teraz porzucili ją jak zbędny bagaż. Tylko dlaczego teraz? Przecież mogli poczekać do końca śledztwa. Po co właściwie Borak przyjechał do Szczecina? Dlaczego się tak zaangażował? Przecież to wszystko nie trzymało się kupy. Tworzą specjalny zespół, by wyjaśnić przyczyny katastrofy, po czym, gdy rozwiązanie jest tak blisko, kasują go. Kim właściwie jest ten Borak? Wycie syren stawało się coraz donośniejsze. Dobra, wychodzimy! Ugnę chwycił skrzynkę pod pachę i pociągnął Lwowiaka za sobą. Baśka! Krzyknął do zbierającej teczki Romanowskiej. Po chwili Ugnę pakował kolejne przedmioty do bagażnika. Była tam już broń i wyposażenie przeniesione przez Młodego z łazika. Spojrzał w niebo. Granatowa chmura nie zwiastowała niczego dobrego. Ściągnął dach, by zrobić więcej miejsca wskakującym pasażerom. Basia usiadła obok Galanta. Młody i Wajda wskoczyli na tył wozu. Ugnę spojrzał za siebie. Od strony Buczka zamigotały niebieskie światła. Już są. Uruchomił silnik i ruszył w kierunku Głębokiego. Jechał pod prąd. Gdy minął Sorrento, ostro skręcił w prawo. Terenówka uderzyła w krawężnik i wylądowała na torowisku. Przez chwilę jechał po torach, po czym znowu skręcił w prawo. Wskoczył przed ciężarówkę, której kierowca przyhamował i zatrąbił. Dobra, dobra! Ugnę spojrzał w lusterko wsteczne. Czy mu się udało, czy go zauważyli? Przed Pleciugę zajechały dwa wozy milicyjne na sygnale. Z Warszawy wyskoczyło trzech milicjantów w pełnym rynsztunku bojowym, w hełmach i z kałasznikowami w rękach. Udało się. Wcisnął pedał gazu. Gdy po kilku minutach mijali po lewej fabrykę Polmo, na szybie pojawiły się pierwsze krople deszczu. Młody dach! Zawołał. Ugnę, trzymając jedną ręką kierownicę, drugą sięgnął pod fotel i wyciągnął wypitą do połowy butelkę wódki. Zębami wyrwał korek i wypluł na deskę rozdzielczą. Podniósł flaszkę, by każdy mógł ją zobaczyć. Ktoś chce? Spojrzał w lusterko. Siedzący z tyłu mężczyźni pokręcili głowami. Basia obrzuciła go wymownym spojrzeniem. Ugnę pociągnął z butelki dwa łyki i skrzywił się. Alkoholicy mają taką dziwną przywarę, że żyją i żyją, a do tego
Cieszą się odpornością jak karaluchy. Spojrzał na siedzącą obok Basię i uśmiechnął się.
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.